Dzień dobry, witajcie na mikrogali, w której będziemy wręczać nagrody dla najlepszych, naszym zdaniem, gier 2023 roku.
Będziemy wręczać złote pantalony, a jeżeli nie wiecie, czym są złote pantalony, no to odsyłam do pierwszej części Baldur's Gate z lat 90., kiedy to na samym początku gry mogliśmy spotkać szlachcica w karczmie, który nam kazał, bo to szlachcic, wyprać te pantalony i mogliśmy mu je po prostu zajumać.
Tak, to taki kultowy quest, który pamiętają najstarsi gracze, a my chcemy właśnie tymi złotymi pantalonami nagrodzić gry, niekoniecznie w jakiejś super poważnej formie, bo nasze kategorie są, jak to u nas bywa, raczej śmieszkowe, ale chcieliśmy czasami zwrócić nimi uwagę na jakieś zjawiska, na jakieś problemy w branży gier, albo po prostu powygłupiać się.
Ja bym powiedział, że są tym bardzo śmieszkowe, jak ludzie zobaczą te kategorie, co stąd nas wywiozą na taczkach.
Może nie. Zobaczymy. Ale do każdej kategorii nominowaliśmy kilka gier i na sam koniec, po ogłoszeniu, jakie to są gry i co to są za gry, to ogłaszamy zwycięzcę, więc bądźcie z nami, kiedy będziemy wybierać najlepsze gry roku i przyznawać im złote pantalony.
I potem będziemy wysyłać złote pantalony pocztą.
Do twórców gier.
Tak.
Oni się będą dziwić, co to za gacie
w ogóle? Co to jest w ogóle?
Czemu wysyłają nam kalesony?
Skąd
złote kalesony.
Z Polski.
Larian ma tyle nagród, że nawet nie zwrócił uwagi.
Dokładnie.
No dobra, no to zaczynamy. Najbardziej polska gra, której nie zrobiono w Polsce. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Jagged Alliance 3. Powrót klasycznej strategii taktycznej, która rozgrzała serduszka starszych graczy. Gothic 1 i 2 na Nintendo Switch. Drewniana klasyka, ale teraz z obsługą pada.
Polskość to nie jest kwestia krwi albo genetyki. Polskość to jest kwestia samoświadomości, to jest kwestia tożsamości. I tak jak wielkim Polakiem był przecież Litwin Jagiełło, król Polski, ale z urodzenia Litwin, z wiary poganin, dopiero później został chrześcijaninem, kiedy przeszedł i dogadał się z rycerstwem polskim, żeby zostać królem Polski. Także skoro on mógł być wielkim Polakiem, tak myślę, że wielką polską grą może być na przykład Heroes 3 albo, no właśnie, Gothic. I tak sobie pomyśleliśmy, że to może jest ciekawy punkt do opowiedzenia o polskości albo o grach ważnych dla Polaków, ale w grach, których Polacy nie robili. No i właśnie, mamy dwie gry. Dlaczego akurat te dwie gry nominowaliśmy?
Jagged Alliance 3, no to jest powrót do gry, taki sentymentalny powrót, wycieczka w przeszłość, do wielkiego hitu chyba z 99 roku, czyli do dwójki, która rozkochała Polaków. To była bardzo trudna i specyficzna gra. Gramy w nią do dzisiaj, tak w ogóle. Polacy, bardzo często się przewija ta gra, gdzieś tam powstały zresztą fajne mody do niej. No tak, ale była, jakby krótko ją opisać, to jest gra taktyczna, turowa, gdzie rekrutujemy najemników, fabularna również, i ruszamy właśnie zazwyczaj obalić jakąś dyktaturę i wyzwolić wyspę. W dwójce było to Arulko, państwo, a w trójce to jest wyspa. Uciekła mi teraz oczywiście nazwa, jak zwykle, ale jakby zasada jest ta sama. I wszystko to powracają nawet te same postaci, które były w dwójce, ci sami najemnicy. Polski najemnik o ksywie Steroid, która wiele może wam powiedzieć. Góra mięśni, niezbyt inteligentny, ale ma dobrą smykałkę do mechaniki i co ciekawe, odmawia on poddania się kontroli moczu, także to też również może wam sporo powiedzieć. Swoją drogą ciekawe, jak widzą nas zachodni twórcy. No ale jest jak jest, mamy swojego Polaka w grze.
On się nazywa Bobby Gontarski. Bobby oczywiście to nie jest jego prawdziwe imię, bo się urodził w Polsce, był strażakiem, jest kulturystą chyba, sądząc właśnie z tej ksywki. No i też ma kosę z rosyjskimi najemnikami, bo w Jagged Alliance jest tak, że ci najemnicy mają swoją tożsamość, mają swoje sympatie, ale na przykład niektórych towarzyszy broni, których można wynajmować, nie lubią i nie chcą z nimi współpracować. No i oczywiście jak na Polaka przystało, Gontarski nie chce współpracować z rosyjskimi najemnikami. Więc tak, jakby jest taką postacią, chyba powiedziałbym, że jest to najbardziej znany Polak w grach z 2023 roku.
To chyba tak, zdecydowanie.
Bo Nie wiem, czy był inny Polak w grach z 2023 roku. Nie przychodzi mi do głowy w każdym razie.
Chyba operatorów Call of Duty nie liczymy, nie?
No tak, bo jakby ich... Gontarski ma jednak po pierwsze dekadę już, ponad dekadę na karku w takim sensie istnienia w świadomości ludzi, bo to jest postać, która się pojawiła co najmniej w dwójce. Nie wiem, jak tam w jedynce, ja w jedynkę nigdy nie grałem, ale na pewno był w dwójce, więc jakby ludzie już mają do tej postaci sentyment od wielu, wielu lat. Więc jakby... To jest pretekst, dla którego gra znalazła się właśnie akurat w tej kategorii. Ale nie jedyna to gra, która znalazła się w tej kategorii. Bo oczywiście w takiej kategorii nie mogło zabraknąć Gothica. Gothic 1 i 2 opisu przecież nie potrzebuje. Najprościej będzie powiedzieć, witajcie w kolonii. I każdy z nas doskonale zrozumie, gdzie się znalazł i z jaką grą ma do czynienia. 20 lat temu Gothic podbił serca polskich graczy i do dzisiaj niewiele się zmieniło w tej kwestii. Jest to niemiecki produkt, który Polacy ukochali, do którego wracają polscy gracze od lat i pojawienie się gry na Nintendo Switchu wręcz, w redakcji śmialiśmy się, jest takie określenie, że są system sellery, czyli są to gry, które się wydaje i które mogą przekonać ludzi do kupienia danej konsoli. Na przykład Zelda wychodzi na Nintendo Switcha i to jest taki system seller, ludzie kupują tą konsolę po to, żeby zagrać w nową Zeldę. Śmialiśmy się, że w Polsce system sellerem będzie właśnie Gothic na Switchu, bo Switch nie jest jakąś szczególnie mocną konsolą w Polsce, nie jest jakoś szczególnie rozpoznawany w Polsce, więc to też takie ciekawe połączenie. Bardzo polska, uwielbiana przez polskich graczy gra i konsola, która raczej jest gdzieś tam na obrzeżach zainteresowań polskich graczy.
Ciągle zastanawiam się, jak ci włodarze z Nintendo siedzą sobie w Tokio i myślą, widzą te słupki sprzedaży, które nagle poszybowały do góry i się zastanawiam, co się tam stało w tym kraju, gdzieś w Europie w ogóle, o którym nikt nie wie i nawet nie wie, jak go wskazać na mapie. Co tam się stało, że nagle że konsola zaczęła się sprzedawać, a tu proszę. Znana gra, którą złośliwi mówią, że wyprodukowali ją w tartaku, a nie w studiu deweloperskim, wychodzi na Nintendo Switch.
Tak, i to są właśnie te dwie gry, które nominowaliśmy w tej kategorii, a teraz przejdźmy do ogłoszenia zwycięzcy. A Złote Pantalony za najlepszą polską grę, która nie powstała w Polsce, otrzymuje... Jak the Lions 3 za wskrzeszenie ducha klasycznych strategii taktycznych, a także za miły, sympatyczny polski akcent, nawet jeśli steroid Gontarski nie jest najostrzejszym ołówkiem w piórniku. Najlepsza gra indie, która nie jest grą indie. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Dave the Diver. Z pozoru wzorowy pixel artowy indyk, tylko że wydany przez wielką koreańską korporację. Baldur's Gate 3. Larian sam sobie zrobił grę, sam ją sobie wydał, ale zatrudnił przy tym więcej ludzi niż przy niektórych grach Ubisoftu. Dredge. Mała gra, małe studio, ale wydawcą było znane Team 17.
Debata o definicji gier indie trwa cały czas w najlepsze. Wróciła ona ostatnio przy okazji nagród Oscarów growych, czyli nagród The Game Awards. I o co chodzi? Chodzi o to, że kiedy definiujemy grę indie, często patrzymy na przykład przez pryzmat tego, jak ona wygląda, ale jak w nią się gra. Jak jest jakąś niedużą pixelartową grą, to myślimy sobie, o, gra indie. Ale co jeśli tą grę indie wydaje wielka korporacja? To przestaje być gra niezależna. Albo na odwrót, a co jeśli wielka, ogromna i wysokobudżetowa gra została stworzona przez studio, które wydało ją samemu? W teorii byli niezależni. W praktyce chyba mielibyśmy problem z tym, żeby na przykład takiego cyberpunka, który by spełniał tą definicję, nazwać grą indie, prawda? Więc postanowiliśmy dołożyć pewną cegiełkę do tej dyskusji, właśnie tą kategorią, i nominować trzy gry, które naszym zdaniem indykami nie są. Pierwszą taką grą jest Dave the Diver. Z pozoru jest to taki pixelartowy, sympatyczny, kolorowy indyk, w którym wcielamy się w rolę pociesznego Dave'a, nurka, i przemierzamy akweny, oczywiście w stroju całym takim pięknym, akweny morskie, gdzie są różne ryby, gdzie są różne owoce morza, gdzie są różne wyzwania i tajemnice. I Dave the Diver to jest taka gra dosyć mocno rogalikowa, to znaczy ona jakby rozgrywka jest podzielona na parę segmentów. Jeden z tych segmentów to jest nurkowanie. Rozgrywamy je w ciągu dnia, ale nocą Dave wciela się w pracownika baru sushi i obsługuje klientów. Więc ta z pozoru prosta gra tak naprawdę jest dosyć skomplikowana, bo ma i ciekawą fabułę, i to nurkowanie, które jest całkiem rozbudowane, i dodatkowo jeszcze masę minigierek, które polegają, czy w którymi jakby wypełniona jest ta obsługa baru sushi. Więc jest to gra wbrew pozorom bardzo rozbudowana, ale tak jak mówię, wygląda jak indyk. W praktyce jednak studio, które za nią stało, Mint Rocket, jest po prostu częścią ogromnej koreańskiej korporacji, która się nazywa Nexon i która stoi za wieloma dużymi grami MMORPG, czy grami mobilnymi, czyli tymi grami, które właśnie w Korei są dominujące. W związku z tym Dave the Diver wygląda jak indyk, co więcej, znalazł się w kategoriach gier indie właśnie w The Game Awards 2023, ale no, jako żywo grą indie nie jest.
Ciekawe, że dotarliśmy do momentu, w którym stylizuje się na indyka gry po to, żeby je sprzedać.
Tak. I to jest rzeczywiście gra, w której widać budżet ostatecznie. To znaczy widać po ilości animacji, po tym jak rozbudowana jest historia, po ilości gameplayu, różnych mechanik, które się tam pojawiają, po tym jak ona jest dopracowana i tak dalej, i tak dalej. Ale na pierwszy rzut oka wygląda właśnie jak taki sympatyczny mały indyk, który zrobiło dwóch fascynatów gdzieś tam wieczorami w swoim garażu, tak? Jest to ciekawe, ale druga gra z kolei nie wygląda jak indyk, a indykiem jest, ale nie jest, prawda?
I chyba też nie zrobili jej w garażu.
Nie.
Baldur's Gate 3, no nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o grze, o której powiedziano już wszystko. I jeszcze będziemy o niej mówić przez, podejrzewam, następnych 10 lat, bo to będzie gra, do której będziemy się po prostu odnosić. Ona stała się częścią niejako już tej hierarchii, tak? Będziemy porównywać wszystko, co wyjdzie kolejnego RPGa do tej właśnie gry. I nie bez powodu, bo gra pod wieloma względami jest przełomowa albo gdzieś na granicy przełomowości. Na pewno jest doskonale zrobiona. Nawet pomijam te malutkie błędy, czasami nawet nie malutkie, że przypomnę twojego czarodzieja, który postanowił umrzeć i wszystkich wyrżnąć swoją aurą nekrotyczną. Tak,
tak, w obozie.
W obozie. Masa wyborów, masa fajnych postaci, gigantyczny świat, świetna fabuła, wciągająca walka, no i eksploracja, która po prostu sprawia ci radość, tak? I wszystko to wygląda i działa fajnie. Przede wszystkim ta gra jest bardzo ładna. Widać od razu gigantyczne pieniądze, widać wielki nakład aktorów głosowych. Przecież poziom aktorstwa jest tam wybitny, no, szczególnie w dwóch postaci, narratorki, tak, i Astariona, zresztą nagrodzonego też wielokrotnie w tym roku. Od razu wiemy, że to nie może być indyk, a jednak tym indykiem według definicji jest.
Tak, przy grze pracowało ponad 400 osób. To tak, jakby tak policzyć, to ze 40 indie studiów sensownej wielkości by się zmieściło. Więc z jednej strony wydają sobie sami grę, robią ją sami, no ale właśnie budżet, który za tym stoi, liczba osób, no to nie jest coś, co się kojarzy z pojęciem gry indie, więc chyba grą indie nie jest.
No, wydaje mi się, że nie możemy tak patrzeć właśnie na to. No, ta definicja zawsze jest czymś, co cię ogranicza, czymś, co kładzie na tobie na pewne ramy. One są przydatne oczywiście, bo pełnią pewne funkcje. Po prostu dzięki temu możemy się komunikować w jasny sposób i tworzyć sobie hierarchię, ale niemniej w tym wypadku jest to coś, co absolutnie rozbraja tą definicję i staje się ona nieprzydatna. Myślę, że z biegiem czasu, tak jak powiedziałeś po pierwszej od Dave the Diver, będziemy wracać do tego tematu, bo będzie więcej takich gier, które będą albo właśnie wykraczać poza choćby budżetem, poza pojęciem tego, co my rozumiemy jako gra indie, a po drugie albo wydawca będzie no nazbyt duży, będzie korporacją, a nie jakimś gościem z garażu, który postanowił skrzyknąć paru chłopaków, zanim mama ich zawoła na obiad, nie?
Tak. Jest jeszcze trzecia gra, którą nominowaliśmy w tej kategorii, ona się nazywa Dredge i jest to również gra morska. Może gry morskie po prostu przyciągają wydawców, ciężko powiedzieć, ale w przeciwieństwie do Dave the Diver jest to gra, w której nie nurkujemy, tylko wcielamy się w postać powiedzmy rybaka. Mamy małą taką łódkę i z tej łódki łowimy ryby, ale jest to również w przeciwieństwie do Dave the Diver gra, która inny ma klimat. O ile Dave jest taką grą wesołą, sympatyczną, śmieszną, momentami mającą taki wręcz vibe anime. Tam są takie animacje, które są bardzo śmieszne, takie troszkę cringe'owe. O tyle Dredge jest taką grą bardziej poważną, ponurą, z motywami lovecraftowskimi czy kingowymi i tam jest taki klimat cięższy. I Dredge to jest gra, która również jest bardzo dobrym quasi rogalikiem, przynajmniej z rogalika biorącym, ale również jest grą, która ma właśnie wydawcę. Co więcej, to jest ciekawe, bo sprawdziłem sobie kredyty tej gry i okazuje się, że na kredytach jest w ogóle masa ludzi wymieniona, kilkaset osób, ale większość z nich to są pracownicy Team 17 i to na zasadzie setek osób. I co pokazuje jakby zaangażowanie, że jest z jednej strony malutkie studio, które robi tą grę, bo rzeczywiście jest niewielkie, i jest masa pracy, którą dodatkowo wkłada wydawca, który inwestuje w tą grę właśnie. I to jest bardzo ciekawe, bo właśnie pokazuje nam, jak często te niejasne są te granice między grą niezależną, a grą zależną. I właśnie Dredge, no, nie nazwiemy grą niezależną tak naprawdę, ponieważ ma dużego wydawcę, który zainwestował duże pieniądze, sądząc po kredytach w tę grę, co nie zmienia faktu, że wygląda i gra się jak w grę niezależną. Więc tak, tą właśnie kategorią chcieliśmy zwrócić uwagę na tę dyskusję przynajmniej i wrzucić jakiś taki kamyczek do tego ogrodu dyskusji. Ogród dyskusji. A teraz przejdźmy do ogłoszenia zwycięzcy.
A złote pantalony dla najlepszej gry indie, która nie jest grą indie, otrzymuje Baldur's Gate 3 za tytuł prawdopodobnie najlepszej gry RPG w historii świata i za to, że możemy blisko poznać Niedźwiadka.
Najlepsza gra, której studio niestety zamknięto. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Shadow Gambit The Cursed Crew. Najnowsza i ostatnia gra uznanego studia Mimimi Games. Forspoken. Najbardziej niesłusznie krytykowana gra 2023 roku.
Rok 2023 to był wspaniały rok dla graczy, ale w branży niekoniecznie było tak kolorowo. I tą kategorią chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę na te studia i na tych ludzi, którzy dali z siebie wszystko, ale niekoniecznie im się ostatecznie udało osiągnąć sukces. W 2023 roku zamknięto około 30 studiów. Z branży gier zniknęło około 6 tysięcy miejsc pracy. Mówi się też, że około 60 gier zostało jakby ostatecznie zamkniętych, wyłączonych z usługi, powiedzmy. Więc chcielibyśmy, żeby też pamiętać o tych ludziach i o tych dziełach i wybraliśmy właśnie dwie takie gry, które naszym zdaniem są ciekawymi przykładami i pozwolą nam zapamiętać trochę te mniej może szczęśliwe finansowo dzieła.
Shadow Gambit to taka gra, w której komandosi spotykają piratów z Karaibów, robią razem grę i nieszczególnie im to dobrze wychodzi, chociaż sama gra jest okej.
Okay. Jest świetna.
No dobra, jest świetna, ale pamiętasz komandosów z dzieciństwa? Wszyscy no pewnie jasne. Graliśmy, każdy grał kto ma.
Ołki dołki.
Dokładnie. To tutaj masz to samo, tylko w świecie właśnie piratów z magią. I jeżeli lubicie tamten gatunek, to ze spokojem odnajdziecie się w tym dziele albo w innym dziele studia Mimimi Games, czyli Desperados.
Na przykład, tak, bo Mimimi Games w ogóle weszło na jakby do świadomości graczy w 2017 roku z grą, która się nazywała Shadow Tactics. I to był po prostu Commandos osadzony w Japonii epoki Edo, czyli samuraje, prawda, jakieś wczesna broń palna, no i oczywiście ta skradanka. I to była gra, która dużo wnosiła do gatunku Commandosa, bo jednak dodawała parę fajnych własnych mechanik i była lepsza, niewątpliwie była lepsza od tych klasycznych odsłon. I potem twórcy przygotowali grę Desperados 3, która była odświeżeniem takiej pobocznej odsłony serii Commandos, tylko że rozgrywającej się na Dzikim Zachodzie. I oni uzyskali prawa do tej serii, no i stworzyli trójkę, wyczekiwaną, w ogóle strasznie lubiłem Desperados, Boże, jak lubiłem tą pierwszą grę i strasznie się cieszyłem na to Desperados 3. No i ostatnia ich gra to jest Shadow Gambit właśnie. I co się stało? Twórcy doszli do wniosku, że wykańcza ich ten tryb pracy. Z jednej strony nie chcą podlegać, nie chcą się sprzedać, nie chcą pracować w ramach jakiegoś korporacji, a z drugiej strony praca na własne jest bardzo trudna, bo wymaga od nich stałego ryzyka finansowego, stałego jakby wycinczającego procesu tworzenia, dociskania, czy wypełniania terminów, zabawy z finansami. I podjęli decyzję, że mają już trochę dość. Po tylu latach po prostu się wypalili tym. Zadbali o to, żeby pracownicy studia znaleźli, co są doświadczeni deweloperzy u innych firm z branży pracę i po prostu zamknęli swoje studio. Pożegnali się z graczami zresztą bardzo ładnie, bo opublikowali kilka DLC do Shadow Gambit, opublikowali za darmo, więc mogli je sobie fani po prostu pobrać. Poinformowali szczerze i otwarcie, jakby co było problemem i zamknęli studio. Niestety takich gier, jakie tworzyło Mimimi Games, już nie będzie na rynku. Chyba, że ktoś pokusi się o wypełnienie tej luki, ale ciężko powiedzieć.
Tak to powiedziałeś, że jest mi teraz jakoś smutno.
Bo jest to dobrze, bo mi też jest bardzo smutno. Lubiłem ich gry, wszystkie. Najmniej akurat grałem paradoksalnie w Shadow Gambit, ale jeszcze to nadrobię. Bo są to gry, które trafiają do mojego boomerskiego serduszka i chciałbym. A tymczasem powiedzmy jeszcze parę słów o Forspoken. Forspoken to była gra, która wyszła na początku 2023 roku. Roku, który obfitował w znakomite gry i roku, który obfitował również bardzo słabe gry. Dlatego, mimo tego, że była bardzo mocno hejtowana na początku roku, to szybko zapomniano o niej, bo pojawił się Gollum, bo pojawił się King Kong okropny, no i oczywiście rok zwieńczyła katastrofa w postaci A Day Before. W związku z tym, że zapomniano, to nie zmienia faktu, że to się wydarzyło, tak? Czyli gracze hejtowali tą grę. Dlaczego ją hejtowali? Hejtowali ją, bo miała dosyć słaby, cringe'owy trailer, który nie do końca pokazywał, czym ta gra będzie. Krytykowali ją również za to, z tego powodu, że miała nie najlepiej zaprojektowane demo. I moim zdaniem to była gra trochę niesłusznie krytykowana. Ona była całkiem przyzwoitą grą. Skończyłem w styczniu Forspoken, dobrze się bawiłem. Ona miała świetną eksplorację, taką parkour, taki magiczny parkour, po którym się szalało po tym świecie błyskawicznie i to było bardzo fajne. Miała dobry system walki, no ale to japońska gra, to zazwyczaj znają się na tym Japończycy, żeby robić fajne systemy walki. I miała w całkiem fajną bohaterkę, która została skrzywdzona trochę przez ten trailer, bo tam była taka ciekawa dynamika. To była nastolatka przeniesiona w świat fantazy, świat patosu i nastolatka z Nowego Jorku, która dużo przeklina, jest młodzieżowa. I to był taki fajny, w związku z tym moim zdaniem taki ciekawy, fajny kontrast, który tworzył trochę humorystyczny taki vibe, ale zarazem też gra miała fajną historię, kilka ciekawych zwrotów akcji. Niezasłużenie krytykowana, ale dlaczego się znalazła w tej kategorii? Ponieważ Square Enix nie było zadowolone, w ogóle Square Enix, tak? Firma, która jest zazwyczaj niezadowolona.
Tak, na tym opierają cały swój biznesplan.
Robimy grę, nie podobają nam się jej wyniki, więcej już nie wspieramy tej serii czy tej gry, robimy coś nowego.
Ludzi na ulicę.
Tak. I tutaj akurat ludzie nie poszli na ulicę, z tego co wiem, przynajmniej nie wiem, jak dokładnie to wyglądało, ale studio, które zrobiło Luminos, chyba się nazywało, i które to zrobiło, w każdym razie ono zostało po prostu zlikwidowane i wchłonięte przez Square Enix, przez struktury Square Enix. Więc jest to druga gra w tej kategorii, która jest całkiem dobra. Shadow Gambit, fajna gra. Forspoken, fajna gra, których studia zostały zamknięte i to jeszcze w tym samym roku, w którym ich gry wyszły, więc smutne, ale może na osłodę jedna z tych gier otrzyma od nas nagrodę i przejdźmy zatem do ogłoszenia zwycięzcy. A złote pantalony dla najlepszej gry, której studio zamknięto, otrzymuje Shadow Gambit The Cursed Crew za wspaniałe zwieńczenie pięknej przygody z grami Mimimi Games. Będziemy was wspominać z łezką w oku. Najbardziej przegadana gra roku. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Final Fantasy XVI. Nowa odsłona znanej serii JRPG-ów, w której ratujemy świat i oglądamy cutscenki. Assassin's Creed Mirage. Tym razem scenki i dialogi skipujemy w Bagdadzie. Avatar Frontiers of Pandora. Kosmiczna wersja Pocahontas, w której bronimy przerośniętej cywilizacji Smurfów przed Gargamelami.
O co chodzi, Maciek?
Są gry, które są tak ciekawie napisane, której dialogi są tak inspirujące, że chłonie się to dosłownie. Takim przykładem jest na przykład Disco Elysium. Ale z drugiej strony są takie gry, które uwielbiają gadać i gadać i gadać i po pierwsze robią to w bardzo nudny sposób, a z drugiej strony nic z tego za bardzo nie wynika. I właśnie tą kategorią chcielibyśmy uczcić te gry. Bo niewątpliwie jest to pewien trop, w którym ciągle podążają niektóre studia. Pewnie domyślacie się już, o którym mówimy.
Francuskie studio na U.
Bardzo częsty bohater naszych podcastów.
Tak, negatywny i czasami pozytywny.
Dokładnie, bo nie można powiedzieć, że to są złe gry. Po prostu mają pewien sposób prowadzenia narracji i opowieści. I teraz przejdziemy do szerszego omówienia tychże pięknych gier.
Final Fantasy XVI zapowiadało się na takie Final Fantasy pomieszane z Grą o Tron, co wyglądało na super mix, przynajmniej w teorii. I w praktyce trochę takie jest, ale właśnie problem gry jest taki, ja skończyłem chyba do połowy, przeszedłem Final Fantasy XVI i do połowy przesłuchałem każdy dialog, wziąłem udział w każdym queście pobocznym i naprawdę no to było ciężkie doświadczenie, bo coś tam jest nie tak, to znaczy nie podobają mi się te dialogi. Są strasznie ekspozycyjne, to znaczy bohaterowie tłumaczą rzeczy, które ty albo wiesz, albo których nie powinni tłumaczyć. Jakby nie tak się pisze dobre dialogi, tak? Dialogi nie polegają na tworzeniu jakiejś mega ekspozycji, tylko pisze się dialogi naturalne w zupełnie inny sposób. Pomija się pewne rzeczy i wtedy się dobrze dialogi czyta, dobrze, że je ich słucha. I właśnie Final Fantasy XVI to była taka gra, która mnie wymęczyła tymi dialogami, że była na tyle fajną grą, że spędziłem z nią chyba ze 20 godzin. Była bardzo ładną grą. Miała w sumie fajny pomysł na siebie. Miała niesamowicie efektowne walki Konami, chyba się tak nazywały te wcielenia. I takie potężne, które można było się wcielić w takie potężne bestie. I to było wow. To parę razy miałem po prostu mózg dosłownie wysadzony. Może nie dosłownie, bo jeszcze tutaj siedzę, ale prawie że wysadzony. I to było super. I to mnie ciągnęło, żeby zobaczyć kolejne tego typu sceny. I cały czas, kurczę, gra przypominała mi, że hej, posłuchaj jeszcze tych dialogów, tej zbędnej cutscenki. Pamiętam tą cutscenkę na przykład, w której postaci nasze przeskakują przez most. To znaczy przechodzą sobie przez most i ten most się zawala, no i tam jest w związku z tym cała animacja, rozmowa jakaś i tak dalej. Tyle zbędnych słów tam padło, tak niepotrzebnych i które... Nie wiem, to jest, nie podobał mi się ten sposób budowania relacji po prostu, że jest taka zasada w scenopisarstwie, która mówi show, don't tell, czyli pokaż, ale nie mów. Czyli jeżeli na przykład chcesz, żeby widz czy odbiorca twojej treści zrozumiał, że na przykład dana postać jest odważna, to nie każ jej wygłaszać monologów o tym, że jest odważna, tylko pokaż, jak ona się odważnie zachowuje w jakiejś scenie. I wtedy ty to rozumiesz intuicyjnie. Hej, to jest odważny bohater, czy odważna bohaterka. Ale nie, jakby mam wrażenie, że tą zasadę notorycznie łamie Final Fantasy XVI.
Niestety jest to jedna z cech w ogóle tego gatunku i tej serii. W różnych częściach było to widoczne w różnym jakby natężeniu, tak? Jakby moim zdaniem, nie wiem, czy się zgodzisz, moim zdaniem siódemka jednak jest w tym o wiele bardziej stonowana. Mówię o oryginalnej siódemce. Ten oryginał już trochę bardziej jednak idzie w stronę remake idzie w stronę bardziej współczesnego sposobu konstruowania, czyli tego potoku, słowotoku. Ale tak jest to jeden, ta pompa, ta drama w wypowiadaniu kwestii, to najbardziej błahych, jest jakąś taką cechą niezbywalną tego gatunku i albo się to kupuje, albo nie. Nie aż to tak nie przeszkadza, jeżeli sama historia jest okej. Okay. Jeżeli ona się gdzieś tam domyka, łączy fajnie i tak dalej, to super. Ja się nabieram na tanie, efektowną dramę, więc...
Tak. Czy tania, efektowna drama była z kolei w Assassin's Creed Mirage? Mam wrażenie, że nie.
No nie, bo tam, wiesz, oni to jest... Asasyni mają tam obok swoich różnych sposobów na uśmiercanie człowieka, czyli nie wiem, sztyletów do miotania i bomb z trucizną, mają również właśnie te dialogi, które cię po prostu zanudzą na śmierć. I tutaj nie ma dobrej fabuły. I mnie to zawsze dziwiło, że tworzysz fajną postać, fajny setting, bierzesz gościa, który trafia do Bagdadu i jest członkiem organizacji, która uśmierca ludzi i walczy w ogóle z inną organizacją, która również uśmierca ludzi. I nie umiesz z tego stworzyć bohatera, który cię absolutnie, wiesz, jakby porywa, nie? Bo on jest, jego linie dialogowe są nieprzekonujące. Jego voice acting jest taki se. Mówi w sposób taki, jakby go to nie obchodziło. O sprawach, które tak naprawdę ma gdzieś. To jest, stwarza to takie wrażenie nieautentyczności. I to jest największy problem tej serii. Serii mówię, nawet nie tej części, bo po prostu serii. Oczywiście musimy dołożyć do tego właśnie dialogi, które są absolutnie przegadane i informują cię o absolutnie wszystkim, co cię nie obchodzi. I niestety bardzo szybko zaczynasz je skipować. No i dwa, w ogóle NPC w tym świecie, te kukły też nie sprzyjają, jakby potęgują wrażenie tego, że tak naprawdę mimo tych wszystkich słów to wszystko jest nieme.
Ja znalazłem pewne rozwiązanie dla tej gry, czyli przełączyłem sobie dubbing na arabski. I co prawda straciłem możliwość słuchania na przykład znanych aktorów, bo tam jest taka znana irańska aktorka, której nazwisko jest tak karkołomne do wymówienia, że nawet nie będę się tego podejmował, która się wcieliła w jedną z postaci, mentorki naszego głównego bohatera, co nie zmienia faktu, że po arabsku jakoś mniej przestałem się tak bardzo denerwować, powiedzmy, czy też nudzić tymi kwestiami. Czytałem sobie to na szybko i słuchałem sobie tego arabskiego, w tle którego oczywiście nie rozumiem, ale może to było lepsze.
No jest to jakiś sposób, na pewno.
Więc jak przyjąłem takie rozwiązanie. Ale tak, ja się z tobą absolutnie zgadzam. Po prostu zaczynają się zamykać oczy bardzo szybko w grach Ubisoftu. I drugą taką grą, która chyba jeszcze szybciej mnie znudziła swoją fabułą i dialogami, jest Avatar nowy. Który nie dość, że jakby ma ten problem z dialogami, to jeszcze ma ten problem z taką z postaciami, bo przynajmniej w Mirage te postaci są jakieś ciekawe, tak? Jest fajny setting historyczny, tam są jakieś historyczne postaci, może my ich nie do końca znamy, no bo to są postaci z kultury arabskiej, w związku z tym nie jest to coś, o czym się uczymy na bieżąco, ale to są super znani wynalazcy czy poeci z tej epoki i jest to lore, powiedzmy, całe związane z asasynami. W przypadku Awatara, no to trafiamy do jakiegoś, wcielamy się w postać jednego z Navi, czy też jednej, bo możemy sobie wybrać, czy chcemy grać kobietą, czy mężczyzną. I no właśnie, zaczynamy rozmawiać z różnymi postaciami, ale my ich tych postaci nie znamy. One się wszystkie nazywają podobnie. Zupełnie nie pamiętam ich z wyglądu, bo wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Są niebieskie i mają jakieś śmieszne rzeczy poprzypinane i tak dalej do głowy. I tak. I to jakby, to powoduje, że przestajesz po prostu się kompletnie interesować tym. Po prostu te dialogi tak szybko po prostu powodowały, no jakby jak na tak, takich kreskówkach czasem, że takie ciężkie powieki ma nasz bohater w tej kreskówce i one się po prostu zaklejają. Ja tak miałem w trakcie właśnie grania w Awatara.
Ja miałem tak, że nienawidziłem w Awatarze wracać do tego hubu, gdzie czekają NPC, którzy chcą ci coś powiedzieć, ale za to uwielbiałem biegać po dżungli. Więc ilekroć wychodziłem z hubu, to czułem radość i biegałem po tej dżungli, bo rzeczywiście ten flow biegania po tych konarach przewróconych, to masz nawet power-upy, które cię przyspieszają, tak? Niesamowity pomysł. Po tej dżungli, która świeci, jest naprawdę bajeczna. Jeszcze na odpowiednim monitorze OLED-owym to musi wyglądać tak, że po prostu wypala ci oczy pięknem. Ale jak miałem wrócić do tego hubu i pogadać z tymi postaciami, to autentycznie opadała mi radość. Jakby od razu czułem, że dobra, załatwię to szybko, pogadam, przeskipuję i wracam do tej dżungli.
No to jest właśnie to, na co chcieliśmy zwrócić uwagę może w tej kategorii. Nie żeby tam ktoś wysoko w Ubisoftie nas słuchał, ale jeśli nas słucha, to zwracamy uwagę na to, że można mieć świetną grę, tak jak na przykład Avatar. Zresztą myślę, że mechanicznie Mirage też jest bardzo fajną grą i mechanicznie Final Fantasy jest świetną grą, ale kiedy się zabraknie tego spoiwa w postaci ciekawych postaci albo też po prostu słabych dialogów, których są po prostu tony i tego się słucha i słucha nie wiadomo po co, to potrafi to odbierać dużo radości z gry. Więc zwróćcie, panie i panowie, na to uwagę. O co apelujemy? I przechodzimy do ogłoszenia zwycięzcy najbardziej przegadanej gry roku.
A złote pantelony w kategorii najbardziej przegadanej gry roku otrzymuje Avatar Frontiers of Pandora. Prawdopodobnie za to, że nie pamiętam już ani jednej postaci z tej gry.
Najlepsza japońska gra, która nie powstała w Japonii. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Lies of P, czyli Souls-like z Pinokiem w roli głównej. Sea of Stars, klasyczne japońskie RPG, ale wyprodukowane w Kanadzie.
Japonia to ojczyzna sushi, samurajów oraz anime, ale również znakomitych gier. Nie dziwi więc, Maciek, że od lat twórcy z całego świata z japońskich wzorów korzystają i po japońskie wzory sięgają chętnie. I jaka jest w ogóle twoja ulubiona taka jakby japońska seria, po którą ty jakbyś... Chyba Metal Gear, nie?
Metal Gear, no i potem Final Fantasy, ale Metal Final Gear Fantasy. Chyba jeden, numer jeden.
No jak ja bym miał wymienić taką, która jest moim zdaniem najważniejsza, to bym powiedział w tym momencie o Dark Souls. O Dark Souls, które zresztą jest kopiowane na prawo i na lewo, nie bez przyczyny. Bo po prostu jest znakomitym pomysłem na rozgrywkę i podbiło serca nie tylko hardkorowych graczy, do których chyba było skierowane, ale casuali na całym świecie. Przecież po Elden Ringa sięgnęło tyle ludzi, co po Cyberpunka na pewnym etapie. Z tego co pamiętam, to było gdzieś właśnie powyżej 15 milionów. Na pewno mniej więcej w tym samym czasie się sprzedała taka sama liczba, jeżeli chodzi o czas od premiery. Ale jaka była kampania reklamowa wokół Cyberpunka, a jaka była wokół Elden Ringa i jakby jak trudną grą jest Cyberpunk, a jak trudną grą jest Elden Ring, nie? Więc jakby to pokazuje, że z tego często te japońskie gry, które idą na przekór czasami tym, powiedzmy, takim standardom czy jakimś marketingowym, powiedzmy, teoriom, wychodzą na tym bardzo dobrze, bo się okazuje, że właśnie to pójście na przekór i zrobienie czegoś po swojemu się okazało dobrym rozwiązaniem, potem wszyscy to kopiują i właśnie dlatego chcieliśmy o tym powiedzieć, nawiązać do tego. Jedna z tych gier to właśnie jest Souls-like, Lies of P, czyli tak jak mówiłeś, gra, w której wcielamy się w Pinokia.
No tak, Lies of P bierze znane europejskie dzieło kultury o Pinokiu i przerabia go na swoją modłę. To ciekawe, grę wyprodukowano w Korei, nie jest to może Japonia, dość blisko, Ale wiesz, chodzi mi o to, że Azja inspiruje się Zachodem. Zawsze to robiła i będzie to robić. I robi to w sposób czasami śmieszny, absurdalny, bo nie oszukujmy się, kiedy myślisz o japońskim sposobie tworzeniu gier, to myślisz o trochę takim przerysowaniu, o absurdach, o czymś, co wykracza może poza twoje jakby typowe jakby poczucie estetyki.
A żeby daleko nie szukać, przecież w tym roku, w zeszłym roku wyszła adaptacja Krzyżaków, zrobiona przez Chińczyków w konwencji JRPG-a, która jest takim totalnym absurdem dla nas, bo w ogóle jak to wygląda, że masz Jagienkę, która jest ubrana jak każda JRPG-owa postać, tak powiedziałbym, dosyć kuso. Tam można też przełączyć na takie historyczne stroje, ale masz rację, że jest taki element, powiedzmy, szaleństwa. Mnie się to akurat bardzo podoba, bo to powoduje, że te gry japońskie są jakieś inne. One mają w sobie taką nutkę oryginalności. I właśnie po tą nutkę oryginalności sięgają często twórcy, próbując z Zachodu albo z innych regionów, w tym wypadku z Korei. Oni sobie wzięli formułę Souls-like'a, konkretnie Bloodborne'a, i to tak wzięli ją po prostu bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, po czym przerobili ją na bazie europejskiej opowieści o Pinokiu. I tak otrzymaliśmy Lies of P, który jest świetną grą, świetnym Souls-like'iem, bardzo dobrze ocenianym, który nie jest grą japońską. Mhm. Mimo tego, że na pierwszy rzut oka, drugi i trzeci myślisz sobie, hej, to wygląda jakby From Software to zrobiło, nie?
Siła rażenia tej kultury jest naprawdę nieprawdopodobna. Jeżeli inny kraj już bierze sobie jakby sposób myślenia, sposób tworzenia, poczucie estetyki po to, żeby stworzyć jakieś dzieło, to znaczy, że no, trudno mi znaleźć inny kraj, który ma taką siłę rażenia swojej kultury, który posięga się po niego jak po coś egzotycznego i tworzy z tego nieprawdopodobny produkt.
I takim drugim przykładem tego, o czym mówisz, jest Sea of Stars, czyli bardzo klasyczne JRPG, odwołujące się do tych starych gier, które wywołują takie, nie wiem, skojarzenie na przykład z Chrono Trigger, które ja mam. Może nie jest ono idealne, bo jednak Sea of Stars jest inną grą, jeśli chodzi o mechanikę, do pewnego stopnia, ale gdzieś o to chodzi, o granie na tym takim starym japońskim stylu robienia JRPG-ów. Takich gier w ogóle jest całkiem sporo, od takich, które do tej konwencji się odnosiły w sposób nietypowy, jak Undertale na przykład, które raczej powiedzmy dyskutowało z tym klasycznym JRPG-owym stylem. Pokazywało nam, że można trochę inaczej podchodzić na przykład do typowych potworów z JRPG-ów. Tak na przykład właśnie Sea of Stars jest takim klasycznym ciekawym podejściem do zrobienia starej gry i wygląda jak z Japonii, wygląda jak zrobiona przez mistrzów JRPG z Japonii, ale jest grą kanadyjską.
Tak, i co ciekawe, oni nie wykorzystują tylko i wyłącznie jakby samego pomysłu na gatunek. Zauważ, że oni powtarzają ten jeden z najbardziej oklepanych i znanych motywów, czyli nastolatki ratują świat. Dosłownie to jest... Większość gier JRPG właśnie opowiada o tym. Masz głównych bohaterów, to nie są jacyś starsi, dojrzali ludzie. To są bardzo często nastolatki pogubione, które dopiero co jakby orientują się w tym świecie. Cholera tam, co tam z tym, że te nastolatki często wykonują jakby rolę dorosłych ludzi, tak? Przykład z Final Fantasy VIII. Nastolatki są najemnikami wojennymi i zabijają ludzi. Wiele innych przykładów mógłbyś znaleźć w tym gatunku, w którym po prostu nastolatki pewnego dnia zyskują jakąś moc, ruszają w świat po to, żeby ten świat ocalić.
Czasami w ogóle ten motyw jest tak, sami Japończycy go tak troszkę podkręcają, bo masz postaci, które są ewidentnie nastoletnie, zachowują się jak postaci nastoletnie, wyglądają jak postaci nastoletnie, ale mają na przykład 7000 lat. Tak. Więc to też jakby jest taki dziwny sposób na zmienienie tego, kiedy cały czas tak naprawdę to są nastolatki, nie?
No mają to 6000 lat, to jest zresztą motyw częsty w anime i mandze, ale bo wynika to trochę z tej przedziwnej estetyki. Z punktu widzenia Europejczyka, kogoś, kto nie siedzi w ogóle w anime i mandze, to nie wygląda dobrze. To wygląda trochę creepy, nie oszukujmy się.
I ja niedawno przeczytałem chyba pierwszy raz Dragon Balla 1, tego pierwszego Dragon Balla, pierwszy zeszyt. I powiem ci, że tam są takie rzeczy, że to po prostu się w głowie nie mieści. To znaczy... podglądanie nastoletnich dziewczyn, jakieś żarty o majtkach z nastoletnich dziewczyn, w ogóle...
I starcy, którym leci krew z nosa, tak. Gdy widzą nastoletnie dziewczyny,
I który domaga się, żeby pokazywała mu swoje piersi.
Tak, no, właśnie o tym mówię, że
to
jakby...
jest, wow, to po prostu nie sądziłem, że są aż takie rzeczy w Dragon Ballu, super popularnym przecież, a to, no więc jakby ma to swój trochę taki, powiedziałbym, dyskusyjny charakter czasami.
przestajesz to zauważać, gdy zaczynasz się fascynować mangą i anime. My jakby rozumiemy, no, ale mówię tylko, że z perspektywy kogoś, kto w tym nie siedzi, wygląda to cokolwiek dziwnie.
Tak.
Ale dobrze, może przejdźmy już, bo będziemy, możemy o tym gadać i 100 lat, o wpływie japońskiej kultury...
6 tysięcy lat
o wpływie japońskiej kultury na inne kultury. Przejdźmy do wyboru najlepszej japońskiej gry, która nie powstała w Japonii.
A złote pantalony dla najbardziej japońskiej gry, która nie powstała w Japonii, otrzymuje... Sea of Stars. Za przypomnienie nam o czasach młodości i o tych chwilach dawno już utraconych. Najlepsza gra, na którą jesteśmy za starzy. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Call of Duty Modern Warfare 3, czyli symulator rage'owania w multiplayerze. The Finals, czyli co powstanie z połączenia Big Brothera i strzelanki. Counter-Strike 2, czyli najlepsza interaktywna szkoła języka rosyjskiego, a przy okazji dobry shooter.
Myślicie, że wiek nie ma znaczenia? Otóż niestety ma. I tą kategorią chcielibyśmy się solidaryzować z tymi wszystkimi, którzy kiedyś wymiatali... No a dzisiaj może już niekoniecznie. Jeśli więc koordynacja oko-myszka u was już nie jest taka jak kiedyś, a na zgona w grze reagujecie...
Tego nie rozumiem, no ty wcale nie grasz, a k***a farcisz. Zero k***a skilla.
To ta kategoria jest dla was. Powiem ci tak, co roku sobie to robię, że gram w multiplayer Call of Duty. Co roku ta gra przynosi mi... Nie wiem, czy tyle samo w satysfakcji, co frustracji. Myślę, że znacznie więcej złości niż przyjemności, a mimo tego do niej wracam.
Bo wiesz, autoagresja się leczy, ale nie można z niej tak sobie po prostu zrezygnować. Ja robię to samo, wracam nieustannie. Mało tego, znajduję jakąś dziką satysfakcję, przynajmniej do pewnego momentu, bo na pewno nie gram tyle, co, wiesz, są gracze, którzy spędzają z nowym kodem cały rok. Czekają, w zasadzie porzucają starego koda dopiero, gdy wychodzi nowy kod. Ja gram parę miesięcy, potem odstawiam i wracam w przypadku premier jakichś fajnych sezonów, nowości, które chcę przetestować. Niemniej, mam podobnie reaguję jak ty. Dla mnie to jest zawsze balansowanie na granicy potężnej, powiedzmy, dyplomatycznej irytacji. Ale gdzieś jest tam ta dzika satysfakcja, zwłaszcza jak ci dobrze idzie.
Tak, jak ci dobrze idzie. I tutaj przychodzi z ratunkiem, albo wręcz przeciwnie, z przeszkodą skill-based matchmaking, czyli tryb, mechanika, powiedzmy, założenie tworzenia meczy multiplayerowych, którego część graczy, zwłaszcza ta głośna, graczy koda nienawidzi i część graczy, która jakoś tam broni tego mechanizmu. O co chodzi? Chodzi o to, że teoretycznie system dobierania graczy w pary w meczach działa na tej zasadzie, że dobiera ludzi z podobnym poziomem trudności, skillem mówiąc w skrócie, tak? Czyli teoretycznie cały czas powinieneś się mierzyć z ludźmi, z którymi powinieneś się mierzyć, bo są na podobnym poziomie co ty. Więc nie trafisz do lobby, w którym ktoś zamiecie tobą, ale z drugiej strony nie trafisz też do lobby, w którym ty będziesz zamiatać innymi, nie? I ta mechanika jest dosyć kontrowersyjna, ona od wielu lat się w Call of Duty pojawia, i wywołuje dużo frustracji, ale cały czas jest ważnym elementem nowego koda.
Zawsze, gdy słyszę o tym matchmakingu kodowym, to zastanawiam się, czy to coś ze mną jest nie tak, czy z tym systemem, bo nie zdarza się jednak trafić do lobby, w którym ktoś mną pomiata.
No nie jest to na pewno rozwiązanie idealne, ale jest też wiele osób, które bardzo krytykują ten system i takim argumentem, który do mnie przemawia jakoś jest ten, że pewna... Że gry multiplayerowe są fajne, kiedy masz pewną nieprzewidywalność, nie? Że możesz na przykład właśnie w jednym meczu będziesz super wymiatał i grasz właśnie po to, żeby wejść na ten mecz, gdzie będziesz odpalał kolejne killstreaky, w ogóle będziesz zrzucał tam rakiety na głowy przeciwników, będzie super i masz świadomość tego, że raz na jakiś czas ty będziesz z kolei ofiarą. A teoretycznie skills-based matchmaking powoduje, że gry się stają takie bardziej... równe, jeżeli chodzi o poziom trudności. Więc to jest jakiś tam element często krytykowany, ale widzisz, wracamy do koda. A jak było w przypadku gry, która jest zupełną nowością, czyli The Finals? Grałeś w The Finals?
Grałem niezbyt długo, bo jednak to wykracza poza mój konik. Ja wolę albo kody, albo CS-y stare. Ale grałem, wygląda nieprawdopodobnie efektownie. Przede wszystkim ładna jest ta gra, cholera, naprawdę ładna. To jest bardzo specyficzne połączenie tego reality show, tak? Big Brothera ze strzelaniem ku uciesze gawiedzi, tak? Jak z jakiegoś antycznego koloseum, albo bardziej współcześnie nam z takiego możecie skojarzyć z filmem Hunger Games. Ja miałem właśnie, kiedy zagrałem w tą grę, takie dziwne uczucie, Jezus Maria, naprawdę mam zabijać ku uciesze ludzi, którzy to gdzieś tam, wiesz, pojawiają się tam fanfary, konfeti spada z powietrza. No wygląda to bardzo efektownie. Gra odniosła sukces, dzisiaj sprawdzałem. 70 tysięcy graczy na Steamie, to nie jest może super wielka liczba, ale to jest dobra, stabilna liczba.
Mnie ujęło w tej grze też coś innego, bo pracowali nad nią twórcy Battlefielda i to widać. To widać zarówno w sposobie, w jaki się strzela, on jest bardzo battlefieldowy, zawsze lubiłem sposób, w jaki się strzela w Battlefieldzie, ale też widać to w tych mechanice, w tej technologii zniszczeń, które można robić na tych arenach, bo tam rzeczywiście można zniszczyć wszystko,
robi
tak jak
wrażenie.
W tych starszych Battlefieldach można było robić. I to robi duże wrażenie, bo rzeczywiście nie trzeba na przykład czasem dostawać się, nie wiem, jakimś korytarzem, które wroga drużyna obstawiła, tylko można wybić dziurę w suficie i tamtędy się dostać. Cała zabawa jest bardzo mocno kooperacyjna i to mi się z kolei osobiście mniej podoba, bo tak jak chyba ty, ja jestem takim bardziej singlowym, ale pojedynczym graczem multiplayerów strzelankowych, czyli lubię sobie wejść do meczu, gdzie jestem sam i się dobrze bawię. Kiedyś dużo grałem na przykład ze znajomymi w Battlefielda, ale też znowu ja często grałem w parze dwuosobowej, czyli dalej do Finals by nam brakowało jeszcze jednej osoby, bo są trzyosobowe zespoły. Więc to jest duży nacisk, ponieważ trochę jak w Overwatchu, gra wymaga realizowania takich celów po prostu, które musimy osiągnąć, czyli na przykład zdobywać kasę i przenosić ją do sejfu. Więc to wymaga koordynacji, takiego taktycznego podejścia, ale niekoniecznie jest to, czego ja akurat szukam w grach multiplayerowych, co nie zmienia faktu, że jest to chyba najlepszy debiut taki multiplayerowy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o strzelanki, to w ogóle bez dwóch zdań.
Ta gra wymaga również, wspomniałeś tu, kooperacji, tak, i jakby współdziałania, ale to przede wszystkim też wymaga jakby komunikacji, jeżeli chcesz być dobry. Nie da się tej gry wygrać w pojedynkę meczu, w pojedynkę. Tam musisz naprawdę komunikować się z ludźmi. Podobnie zresztą jak w naszym następnym bohaterze, czyli Counter-Strike 2. Gra legenda, w której komunikacja pełni nieprawdopodobnie ważną rolę. Oczywiście możesz grać na pałę. Możesz.
Da. Ja panie Majet.
Tak, jest to jeden z najpiękniejszych symulatorów języka rosyjskiego, z jakim miałem przyjemność, czy też nieprzyjemność obcować. Ale jeżeli ktokolwiek grał z was w Counter-Strike, CSGO, albo jeszcze wcześniej, to wie, o czym mówię. Poziom zezwierzęcenia ludzi tam na mikrofonach przekracza jakiekolwiek wszelkie normy. I niejednokrotnie słuchamy jakiejś puszczonej muzyki techno, zamiast komunikujemy się z ludźmi. No niemniej jest to, jeżeli chcesz grać w to na serio, grać i wygrywać te mecze, musisz komunikować się z innymi, ponieważ informacje, które tam przekazujesz, tam nie masz na radarze widocznych, tak jak w Call of Duty, że zapala ci się czerwona kropka i wszystko widzisz. Widzisz, gdzie jest przeciwnik, bo strzelił. Tam musisz podać tą informację twojemu koledze z drużyny. Powraca to samo w dwójce. Te same mapy, oczywiście doszły jakieś tam nowe, ale mówimy tu, wiesz, o znanych, kultowych mapach Dedas 2, Mirage, Inferno, na których tyle razy
się ginęło.
Albo też wygrywało. Powracają te same mechaniki, ta gra wygląda trochę lepiej. Tam chwalą się twórcy nowym działaniem smoke'ów i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, jeżeli zagrałeś w CS 2, to dosłownie widzisz CSGO. To jest...
Ja myślę, że te smoki to jest rzecz, która działa, ale dla bardzo dobrych graczy. Tak. Znaczy dla nich ta różnica jest odczuwalna, ale dla casualowych ludzi, którzy grają po prostu sobie w Countera, to nie robi aż takiej różnicy.
Zdecydowanie. No mój powrót do CS-a w przypadku CS-a 2 okazał się bardzo krótki i raczej nieudany. Ja chyba już nie umiem, albo nie mam na to czasu, żeby na nowo uczyć się tej gry, bo tam musisz się uczyć. To jest zupełnie inny sposób gry niż w Call of Duty. Czy nawet The Finals. Ta rozgrywka jest zdecydowanie inna. Nie masz tam zoomu, tak? W większości broni. A przecież to jest zupełnie naturalny wręcz odruch już teraz, kiedy grasz w Call of Duty, tak? Jakby. I chyba nie mam na to siły ani czasu, żeby poświęcić się temu na nowo.
Jest trochę taka gra, do której musisz trochę wykonywać. Znaczy, nie jest taką czystą rozrywką, tylko jest grą, która by wymagała od ciebie jakiegoś poświęcenia. Są na przykład takie minigierki, które zarówno gracze League of Legends, czy właśnie Counter-Strike'a lubią sobie robić, które polegają właśnie na uczeniu koordynacji na przykład myszki czy klawiszy, Chodzi właśnie o to klikanie idealne, bardzo precyzyjne. Są takie mini gry, które można sobie robić, na przykład, żeby się rozgrzać. No ale właśnie, jak ktoś chce sobie po prostu pograć godzinę po pracy czy po szkole, a niekoniecznie chce się rozgrzewać i traktować to jako wielkie, poważne wyzwanie, no to może niekoniecznie dla niego jest Counter-Strike. Ale tak, mamy 3 gry, więc to jest taki małe lobby deathmatchowe, w którym to 3 gry Call of Duty, The Finals i Counter-Strike walczą. I zwycięzcą jest...
A złote pantelony w kategorii gra, na którą jesteśmy za starzy, otrzymuje... The Finals. Za świeżość doświadczenia i totalną destrukcję otoczenia. Nawet nie czuję, kiedy rymuje.
Najlepsza gra, która nie wygrała niczego na growych Oscarach. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Spider-Man 2, czyli gra, która ma tak szybkie loadingi, że pominięto ją na The Game Awards. Hogwarts Legacy, czyli gra, która rzuciła na nas zaklęcie obliwiate. Resident Evil 4, czyli gra, w której wszyscy poszli grać w bingo.
Jeśli są wygrani, to muszą być też i przegrani, a rok 2023 był tak mocny, jeżeli chodzi o silne gry, że wszystkie konkursy zdominowały w zasadzie Baldur's Gate, a po nim Zelda i Alan Wake. Co nie znaczy, że gry, które nie dostały nagród albo były gdzieś daleko na liście, to są gry słabe, wręcz przeciwnie, tak jak wspominaliśmy. Mocny rok, wiele gier, w związku z tym wiele dobrych gier pominiętych na przykład na TGA, czyli na growych Oscarach. I o tych grach trzech chcielibyśmy właśnie dzisiaj powiedzieć kilka słów i jedną z nich wybrać i nazwać naszym zdaniem najlepszą. Spider-Man 2 to flagowa gra Sony na 2023 rok i trudno się dziwić, że wyszła znakomicie, bo Sony już raz pokazało nam, że potrafi zrobić świetnego Spider-Mana i kontynuacja jakby nie tylko utrzymuje ten poziom, ale wydaje mi się, że przebija go nawet wyżej. Bo z jednej strony jest to technologiczny majstersztyk, którego takim fantastycznym symbolem są niesamowite loadingi. To są loadingi, które polegają po prostu na wybierz miejsce na mapie, kliknij i 5 sekund później twoja postać się tam po prostu już gameplayowo pojawi, a te 5 sekund czy 3 sekundy będą zajęte przez animację jakby wchodzenia w tą mapę, a potem bujania się Spidermana. I to jest absolutnie super. Bardzo dobrze zostały też zrealizowane relacje między postaciami. Wydaje mi się nawet, że ciekawiej niż w pierwszej części. No i mamy dwóch Spider-Manów, jak tytuł gry wskazuje, Spider-Man 2, no to musi być dwóch Spider-Manów. W trzecim będzie trzech. Prawdopodobnie. Nie wiem, zobaczymy. Peter Parker i Miles Morales razem wspólnie walczą z Venomem, bo Venom jest głównym przeciwnikiem. Świetna gra, doskonała taka konsolowa przygoda, przepiękna absolutnie, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o cutscenki, bardzo komiksowa, bardzo warta ogrania, ale zarazem wielki przegrany The Game Awards. To jest gra, która otrzymała 7 nominacji i nie zdobyła żadnej statuetki, ponieważ no, Baldur's Gate i Alan Wake 2, w związku z tym nie było miejsca dla biednego Spidermana, ale znalazł się w naszym plebiscycie, więc jest to Spider-Man 2. A co jeszcze mamy?
Mamy Hogwarts Legacy, czyli gra, która trochę się różni od tej, co powiedziałeś, bo ona nie otrzymała żadnej nominacji, dokładnie zero, i było to, no cóż, i był to jeden z tych najbardziej komentowanych i oburzających decyzji, czy braku właśnie nominacji w tegorocznym The Game Awards, no bo wiesz, to nie jest może mistrzostwo świata, ta gra to nie jest rewolucja, ale jednocześnie jest to okej, gra, która pierwszy taki chyba Harry Potterowy powrót do tego uniwersum, który jest takim sukcesem, więc było to bardzo cokolwiek dziwne. Przynajmniej ja zdziwiłem się bardzo mocno, że nie otrzymała ani jednej nominacji, ale absolutnie ani jednej, chociażby w dziedzinie, nie wiem, art stylu, czy bo narracji na pewno nie. Ta gra ma swoje wady. Tworzy sobie postać czarodzieja czy czarodziejki i opowiada o tym, jak trafiasz do Hogwartu. Ale ta fabuła tam się trochę kupy nie trzyma, bo bardzo szybko zaczynasz miotać niewybaczalnymi zaklęciami, zostajesz przyjęty chyba na 4. rok, już tam dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś tam wyżej, nie zaczynasz od początku. Ale to nie o to chodziło, bo chodziło tylko o to, że masz piękny świat Harry'ego Pottera, który możesz eksplorować. Masz wspaniały zamek Hogwartu, który jest świetnie przedstawiony. Masz te błonia pod Hogwartem, masz Hogsmeade i rozmaite inne lokacje. Ten open world był bardzo fajny, był bardzo powtarzalny. Ale wiesz, pierwszy wlot do zakazanego lasu robił na mnie duże wrażenie, jako kogoś, kto tam gdzieś tam w dzieciństwie czytał te książki. Więc zdziwiło mnie mocno, że nie dostało to ani jednej nominacji. absolutnie się z tym nie zgadzam i chcieliśmy właśnie dać temu tutaj wyraz.
Myślę, że powinna być nominacja dla najlepszego zamku w grach wideo w 2023 roku, bo rzeczywiście Hogwarts był pokazany fantastycznie, przepięknie, trochę kontrastował z tym otwartym światem, który z kolei był taki bardzo typowy, taki przewidywalny, taki troszeczkę jakby wygenerować otwarty świat, to tak by wyglądał właśnie, więc jakby miał trochę dwie twarze, ale zamek był, miał niesamowity klimat i po prostu aż się chciało oglądać filmy zaraz po zagraniu, więc jakby super, super miejscówka, taka myślę, że będziemy do niej wracać pamięcią jeszcze przez jakiś czas. No i tak, i myślę, że to też się zasługuje trochę na nominację z naszej strony. Ale jest jeszcze trzecia nominacja i chodzi o grę, która ma czwórkę w tytule, czyli The Resident Evil 4, a w zasadzie remake tej gry. Bo jakby nauczył nas Capcom, że doskonale potrafi remake'ować swoje stare gry. I jedną z nich właśnie jest Resident 4, który był najlepszą, najbardziej taką popularną odsłoną, najwyżej ocenianą odsłoną serii, tak mi się w każdym razie wydaje, przynajmniej w moim mniemaniu, ale również jedną z najbardziej cringe'owych. I ten żart, o którym wspomnieliśmy, ten o bingo, no to jest taki żart, który wysuszyłby Jezioro Aralskie szybciej i skuteczniej niż zrobił to Związek Sowiecki. W związku z tym, no jest tam trochę takich żartów, zresztą z części tych żartów w remake'u zrezygnowano, jakby uwspółcześniając go troszkę, co nie zmienia faktu, że jest to świetna gra o niesamowitym klimacie, świetnym gameplayu, to jest taki Resident, który nie tak straszy bardzo, jak mogłoby się wydawać, znaczy nie jest to taki horror, jest to bardziej gra akcji, z kapitalnymi miejscówkami, z ciekawą relacją, no właśnie z tymi żartami. No jest taka bardzo japońska. Na przykład takim charakterystycznym dla mnie motywem pamiętnym jest sprzedawca. Raz na jakiś czas spotykasz takiego przedziwnego sprzedawcę w jakichś, wiesz, miejscach, gdzie chodzą te różne potwory, gdzie dzieją się jakieś straszne rzeczy i tam jest taki eteryczny wręcz sprzedawca, który ci sprzedaje różne przydatne jakieś tam zasoby i to jest też taki bardzo charakterystyczny motyw. I Resident dostał tych nominacji chyba, już patrzę w notatki, 3 nominacje. Nie zdobył żadnej statuetki, więc też został pominięty na The Game Awards. A myślę, że w innym roku taki Resident by walczył o tytuł najlepszej gry roku co najmniej. Więc jakby to pokazuje, jak silnym rokiem był 2023, co powtarzaliśmy prawdopodobnie już ze 100 razy. I powtórzyliśmy 101. Więc to są te 3 gry, które uważamy, że zasługują na nominację, mimo tego, że nie dostały żadnej nagrody na The Game Awards. I teraz przejdziemy do ogłoszenia zwycięzcy. A złote pantalony dla najlepszej gry, która nic nie wygrała na growych Oscarach, otrzymuje Spider-Man 2. Za świetną grę akcji, do której zasadniczo trudno się przyczepić i naprawdę chcielibyśmy, żeby deweloperzy częściej nas tak bujali w Nowym Jorku na linie. Czy to brzmi, że oni nas chcą powiesić? Nie wieszajcie nas! Najlepsza gra, w którą nie graliście. Oto gry nominowane w tej kategorii.
The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ile razy mam ratować tą cholerną księżniczkę? Dwenba, gra o gotowaniu na 2 godziny. Season, A Letter to the Future. Melancholijna przygoda o przemijaniu.
Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny gust na to, jaki będziemy mieli gust, wpływają różne okoliczności, wychowanie, ale również miejsce, w którym się urodziliśmy. I nie powinno nas dziwić, że w Brazylii szalenie popularne jest Nintendo, z kolei poza Polską, Niemcami i Czechami mało kto o Gothicu słyszał. Więc są takie gry, które w Polsce po prostu mają niewielkie szanse na zdobycie popularności, bo nie trafiają jakoś szczególnie mocno do naszego gustu. My na przykład lubimy gry poważne, mroczne, depresyjne, tak jak jest teraz za oknem między innymi. Może to jest jakiś powód. Lubimy Stalkera, lubimy właśnie Gothica, ale niekoniecznie przepadamy na przykład właśnie za grami Nintendo. I Zelda, chociaż jest, ma wielu fanów w Polsce, to dalej myślę, że pozostaje marką niszową, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakim fenomenem jest w innych krajach. Więc właśnie dlatego chcieliśmy o tych grach wspomnieć, o których rzadziej mówimy, albo które rzadziej ogrywamy. I takie 3 oto gry wam chcemy przedstawić.
Długo oczekiwany sequel Zeldy, Tears of the Kingdom, to tak naprawdę, to nie jest żadna rewolucja, to jest po prostu ewolucja jakby rozwiązań wypracowanych w jedynce. Gra bardzo kolorowa i ładna i fajna i robiąca duże wrażenie, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę na możliwości sprzętowe Switcha.
To jest kalkulator, jakby moc obliczeniowa kalkulatora.
Zdecydowanie, więc... tak. Jakby mój smartwatch ma szybszy procesor niż... Ale teraz podpadłem. tak, ale to jest bardzo dobra gra. Tylko tak jak powiedziałeś, i ja zdaję sobie sprawę, że i tak w Polsce sporo ludzi ograło Zeldę, bo jeżeli już masz Nintendo Switch, to raczej na pewno ograłeś Zeldę. Jest to po prostu tego rodzaju hit, który musisz ograć. Niemniej no, jest to gra, która nie jest w stanie jakby nadal pod względem sprzedaży porównywać się z największymi, chociażby właśnie grami na PlayStation 5. Sequel, który robi duże wrażenie pod względem technologicznym, bo dodali taką jakby eksplorację wertykalną, te wszystkie wyspy unoszą się w powietrzu, dodali świetny, nazwijmy to crafting, czyli budowanie rozmaitych urządzeń czy pojazdów, dosłownie z wszystkiego, co tam znajdziesz, czyli nie wiem, z belek, z wiatraków, z masztów.
Ze skał.
Ze skał, tak. To zrobiło dużą różnicę pod względem eksploracji i całej zabawy. W zasadzie mogłeś poświęcać się na pewnym etapie, jak już odblokowałeś pewne możliwości, poświęcać się właśnie temu głównie i czerpać z tego zabawę. Zresztą niektóre budowle, które internauci publikowali w internecie, robią gigantyczne wrażenie, typu, nie wiem, czołg na przykład, nie?
Tak, albo mech kroczący, jakieś latające samoloty. No niesamowite rzeczy, bardzo pomysłowe.
Niesamowite, a przy tym jest to Zelda, no właśnie taka jak w jedynce, czyli masz gigantyczny świat, pełen tajemnic, bardzo trudny dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z tego rodzaju, z tą grą w ogóle, z tą marką. I wciągający, choć trochę niemy, bo on jest taki, Zelda zawsze była troszkę taka niema, wpadasz do pewnego świata, sam milczysz, Link jest takim Gordonem Freemanem Japonii i próbujesz odnaleźć tą cholerną księżniczkę.
A w tej odsłonie w zasadzie masz Gravity Gunna, tak? Bo możesz konstruować różne latające...
Dokładnie, tak. Nawiązania.
Dokładnie.
No, ale niemniej, jeżeli macie Nintendo Switch, to doskonale wiecie, czym jest Zelda, a jeżeli nie macie Nintendo Switch, to prawdopodobnie do tej gry właśnie wzdychacie.
Tak, no i w Zeldzie oczywiście wraca system gotowania, co powoduje, że możemy przejść do drugiej gry. Venba to nie jest gra, o której powiemy wiele. Z tego powodu, że Venba to jest gra na jakieś 2 godziny, więc nie chcielibyśmy też za dużo o niej mówić. To prosta gameplayowo opowieść, która jest wzruszająca i ciepła, opowiada o, no właśnie, o gotowaniu tradycyjnych potraw, w tym wypadku indyjskich, i o rodzinie imigrantów. I to jest właśnie historia, która niekoniecznie jest do polecenia w swojej właściwej cenie, bo, no tak jak mówię, to jest gra na 2 godziny. Ale z drugiej strony jest to gra na 2 godziny, która ma ponad 90% pozytywnych opinii na Steamie. I to jest gra, którą pewnie rzeczywiście recenzujący na Steamie ukończyli, tak? Bo różnie z tym bywa. Często jest tak, że jest masa pozytywnych opinii na przykład względem jakiegoś indyka, który jest bardzo długi i widać na przykład, że większość graczy się nie zetknęła z problemami, jakie na przykład w drugiej połowie tej gry się pojawiają. Bo rzeczywiście recenzje są po kilku godzinach. Venba taką grą nie jest. Jest grą, którą warto wyrwać na jakiejś promocji, ograć sobie w jakiś sympatyczny wieczór, właśnie może zimowy, pod kocem i z, nie wiem, ciepłą herbatą w zasięgu. Więc Venbę zdecydowanie polecamy, ale nie chcemy za dużo o niej mówić, bo jest to gra, no to tyle krótka, że nie będziemy spoilerować. Przeżyjcie to sami.
Season to taka gra, w której jeździ się rowerem i jest tam bardzo ładnie.
Jest tam bardzo ładnie, tak. To jest w ogóle ciekawe, że rowery tak rzadko się pojawiają w ogóle w grach wideo. No? Ja dzisiaj przyjechałem do pracy rowerem, więc jakby zwracam na to uwagę. Ale żarty żartami. To jest taka ciekawa opowieść w takim nietypowym świecie, który jest światem po apokalipsie i w zasadzie zmierzającym chyba ku jakiejś końcu kolejnego sezonu, w którym wcielamy się w młodą dziewczynę, która wyrusza w podróż polegającą na zapamiętaniu tego, co się dzieje w świecie. I ona jedzie na tym rowerze, mija różne lokacje, aż w końcu dojeżdża do takiej doliny, która ma zostać zalana, i w tę dolinę zwiedza, poznaje jakieś postaci, jakby odwiedza różne miejsca. I to jest taka gra, która polega bardziej, jest bardzo prosty, ma gameplay, takie dosyć nieskomplikowane zagadki, która nie ma w zasadzie interfejsu żadnego. I ona nas po prostu prowadzi w taki melancholijny sposób właśnie przez tą mającą zniknąć z powierzchni Ziemi dolinę. I my poznajemy sobie historię ludzi, poznajemy sobie historię miejsca i dowiadujemy się mniej więcej, co może w przyszłości się przydarzyć ludziom w okolicy. Jaki jest ich los, jaki jest kierunek, w którym zmierzają. Jest ciekawa bardzo przygoda, chociażby przez ten rower, który jest, mówię, nietypowy, ale on jakby nie ma dużego znaczenia, no, można po prostu go rozkręcać do pewnej prędkości i zasadniczo tyle. Nie ma tam żadnego wyzwania zręcznościowego. Jeżeli miałbym coś powiedzieć negatywnego, to jak dla mnie może gra jest troszeczkę zbyt długa i może troszeczkę zbyt te zagadki, które ona nam przed nami stawia, są takie, czasami mogą być nieintuicyjne, ale poza tym jakby to nie zmienia faktu, że w sumie się pamięta długo o tej grze, ona zostawia w tobie taki vibe właśnie refleksyjny. Nie jest to gra dla każdego, ale w redakcji zrobiła furorę, bo kilka osób nią przeszło. Ja właśnie dzięki opiniom między innymi Karola czy Ani sięgnąłem po tą grę i myślę, że warto było. Warto było przejść Seasons, bo to jest taka ciekawa, nietypowa gra. I
myślę, że ją przeceniasz, bo jesteś cyklistą.
Myślisz, że tak jest?
Zdecydowanie.
No cóż, może tak być, no ale cóż, no tak jak mówiłem, gust się kształtuje pod wpływem różnych czynników. W moim przypadku doświadczenie rowerowe, jak widać, wpływa na mój gust. Ale jest to jedna z tych, znaczy jest to trzecia z tych gier, które nominowaliśmy w tej kategorii i przejdziemy teraz do wskazania zwycięzcy.
A złote pantelony w kategorii najlepsza gra, w którą nie zagraliście, otrzymuje The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Serio, zagrajcie i bądźcie jedną ze 100 osób, które posiadają Nintendo Switch w Polsce.
Najlepsza gra roku, którą nie jest Baldur's Gate 3. Oto gry nominowane w tej kategorii.
Alan Wake 2, czyli mroczny grafoman, znowu powraca. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Znowu mówimy o tej samej grze. Star Wars Jedi Ocalały, czyli Souls-like w świecie Gwiezdnych Wojen. Resident Evil 4. Oni dalej grają w bingo. Cyberpunk 2077 Widmo Wolności, czyli Idris Elba ratuje CD Projekt Red. Spider-Man 2. Marvel w świecie gamingu wciąż jest modny.
Ostatnia kategoria, w teorii najważniejsza, ale musieliśmy dokonać pewnej korekty, bo nie chcieliśmy, żeby wybór był oczywisty, więc wykluczyliśmy Baldura. Baldur już wygrał w jednej kategorii w naszym plebiscycie, to wystarczy, Larian, spokojnie. A my wybraliśmy tym razem również więcej gier, częściowo takich, które się zdążyliśmy już omówić wcześniej, więc nie będziemy jakoś dużo o nich mówić. Za to powiemy więcej o tych trzech nowych nominacjach, które się pojawiły w tej kategorii, kategorii jakby chyba oczywistej, więc przejdźmy może do samych gier.
Alan Wake 2 to oczywiście sequel udanego, bardzo lubianego hitu z Xboxa sprzed lat i potem peceta. Dla mnie było to, przyznam, pierwsze spotkanie, bo gdy zobaczyłem, że dwójka jest tak dobra, to od razu kupiłem jedynkę i ją przeszedłem i w sumie bawiłem się świetnie, pomimo nawet tego, że jest to dość stara gra i stare rozwiązania gameplayowe. No ale dwójka w zasadzie jest, wszystko tam jest lepsze, tak? Eksploracja jest super, fabuła jest bardzo trzymająca w napięciu i wciągająca. Ta narracja jest zupełnie różna w tym sensie, że zaskakuje cię. Raz jest to horror, innym razem musical, więc w zasadzie nie wiesz, co spotkasz w następnym levelu. Masz dwóch bohaterów, masz Sagę, która jest agentką FBI, bardzo zresztą fajną bohaterką, no i masz oczywiście tytułowego grafomana, który nadal próbuje pisać i robi to bardzo źle. Ale tak, gra wygląda przepięknie, ale naprawdę graficznie to jest mistrzostwo świata, szczególnie z uruchomionym ray tracingiem, jeżeli ktoś ma tego rodzaju komputer, który w dodatku nie spłonie po włączeniu tej opcji. Jest bardzo klimatyczne, te miejscówki, ten las jest, chociaż ciągle się w nim gubię, jest przepiękny i mimo, że nienawidzę horrorów, to gram, bo fabuła jest na tyle, jakby równoważy ten mój strach, że chcę wiedzieć, co będzie dalej. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, ja nie jestem wielkim fanem walki w Alanie Wake'u. Chociaż w dwójce nie jest ona aż tak jakby powszechne jak w jedynce. Tak? Jedynka to jest w zasadzie non-stop walka z duszkami, a w dwójce jest to jakby o wiele rzadsze. Ale tak, nie jestem fanem tego elementu. Niemniej gra zasługuje moim zdaniem na tytuł Game of the Year jak najbardziej. Niestety mamy Baldura w tym roku.
Tak, i Baldur nie tylko Alanowi. Alan w ogóle taką grą zaskakującą jest, w tym sensie, że chyba nie spodziewaliśmy się, że będzie tak wysoko oceniany, że będzie tak świetną grą. Więc był grą, która zaskoczyła, ale jest też grą, która zaskakuje właśnie jak się w nią gra, bo nie wiadomo za bardzo czego oczekiwać. Jest oryginalna, jest szalona. Do tego w zasadzie nas Remedy przyzwyczaiło. To nie jest pierwsza gra tego typu Remedy, ale tutaj sobie pozwolili i mieli możliwości również jakby produkcyjne, finansowe, żeby zaszaleć i rzeczywiście zrobić coś absolutnie oryginalnego i za to jest duży szacunek. O Zeldzie mówiliśmy, więc nie będziemy do niej wracać. Ale kolejny z listy, czyli Star Wars Jedi Ocalały, to bardzo ciekawa gra, którą też w zasadzie trochę pominięto z tego powodu, że po prostu było dużo świetnych gier, ale ona zasługuje na wspomnienie, bo jest to bardzo taki lekki Souls-like. Jak ja nie jestem jakimś wielkim fanem Souls-like'ów, takim wielkim. Parę skończyłem, od paru się odbiłem. To właśnie Jedi jest tą grą, która jest jak dla mnie tak idealnie, jakby wystarczająco casualowa, żebym był w stanie ją skończyć, ale, znaczy inaczej, nie jest aż tak hardkorowa, żebym się gdzieś tam odbił, ale nie jest też łatwa. To nie jest tak, że ta gra jest łatwa, zresztą można ją dosyć łatwo utrudnić sobie odpowiednimi opcjami. W związku z tym jest to fajna opowieść, zaskakująco dobra. W tym sensie zaskakujące, że no jednak jest to gra z gatunku, który taką klasyczną powieścią nie błyszczy, bo raczej opowiada historię delikatnie, subtelnie, a tutaj mamy trochę cutscenek, no i mamy głównego bohatera. To jest taka gra, która moim zdaniem świetnie pokazuje, jak fajnym światem jest świat Gwiezdnych Wojen, jak pełnym kolorów, barw, przeróżnych ciekawych ras i jakby to jest taka gra, po której aż chce się znowu odpalić, nie wiem, Mandalorianina na przykład. Jakby, więc bardzo przyjemne doświadczenie. Myślę, że warto wspomnieć o tej serii całej, bo to jest jakby druga gra z tej serii. No i czekamy na kolejną. Ja w każdym razie czekam, bo mi się po prostu dwójka bardzo podobała. Ocalały jest naprawdę spoko. No dobra, ale skoro o Rezydencie już mówiliśmy, to przejdziemy do największej polskiej gry. W zasadzie dodatku, ale tak dużego dodatku, że potraktujemy go jako grę. Do Phantom Liberty, do Widma Wolności, czyli do nowej przygody w okropnym, strasznym, przerażającym Night City, jakiejś takiej mrocznej wizji przyszłości, pełnej okropnych korporacji, zwyrodniałych bogoli, innych najgorszych, powiedzmy, kapitalistycznych jakichś tam tworów, jakie można sobie wyobrazić.
Opisujesz Warszawę.
Nie, to Night City.
Okej.
To jakby na odwrót, ale i Phantom Liberty jest świetnie opowiedzianą historią. Myślę, że ma pewną przewagę nad podstawową wersją, bo o ile w podstawce można przejść oczywiście historię główną po kolei, ale jednak przez to, że to jest gra tak napisana, ona aż prosi się, żeby poznać historie poboczne, dowiedzieć się, czy poznać wątek z Judy, prawda, czy z Panem i tak dalej, i tak dalej. I jakby w związku z tym gra jest większa, obszerniejsza i ten wątek główny jest świetny, ale bardzo fajne ma tempo Phantom Liberty, bo właśnie nie ma tak wielu rozpraszaczy. Trafiamy do nowej dzielnicy, do Dogtown i tam jest po prostu mniej do robienia, bo jest to dodatek, ale w efekcie lepiej wybrzmiewa historia. Moim zdaniem jest to świetnie opowiedziana, fantastyczne tempo ta historia, jest taka bardziej szpiegowska, więc jakby odwołuje się do tych tropów, powiedzmy, które możecie kojarzyć z takich klasycznych filmów szpiegowskich. Porusza oczywiście wątek sztucznej inteligencji. Mówię oczywiście w tym sensie, że był to wątek, który aż się prosił, żeby go jeszcze bardziej rozwinąć w podstawowej wersji. No i to jest świetna gra po prostu. I to jest jakby gra, bo wspomniałeś, prezentując grę, że Idris Elba ratuje cyberpunk i rzeczywiście tak jest. No, ale dlaczego tak jest?
Jest tak dlatego, że wiadomo jaki start, czy falstart zaliczył cyberpunk w momencie swojej premiery. I wiesz, przez te lata łatali tą grę, wydawali kolejne patche i było coraz lepiej, Ale jednak, wiesz, jakby ten niesmak pozostał i wiadomo było, że CD Projekt potrzebuje czegoś naprawdę dużego, naprawdę takiego dobrej rzeczy i ten dodatek jest taką rzeczą, jest dobrą, fajną opowieścią, wciągającą, wyglądającą graficznie wow. Znowu zwrócę tu uwagę jako PC Master Race, że naprawdę graficznie ta gra to jest nadal czołówka. Ponaprawiali mnóstwo błędów, dodali pewne nowe mechaniki, w tym tą najbardziej oczekiwaną, najbardziej kochaną, czyli metro.
Tak, wszyscy czekaliśmy na metro.
Totalnie,
dokładnie.
Absolutnie. I cóż, no teraz jest to naprawdę fajna, kompletna gra. Szkoda, że nie mogło być tego od początku, no ale trudno, jest pewna nauczka, pewne fajne też story w naszej branży, do którego pewnie będziemy wracać. I myślę, że ta firma wyszła po tej całej sytuacji, po tej premierze na wielki plus. Nie chodzi mi tu o pieniężny plus, chodzi mi tu po prostu o taki jakby czysto PR-owy, czy wiesz, jakby odzyskanie zaufania. No, ja na pewno, mają moją uwagę, zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Na przyszłość będziemy musieli chyba poczekać na nowe rzeczy, ale tak jak mówisz, no ważne jest to zwieńczenie tej historii Cyberpunka, takie świetne zwieńczenie, dobrą historią dodatkową, patchem, który wprowadził wiele zmian i wiele już jakby był takim zwieńczeniem 3 lat naprawiania tej gry, poprawiania tej gry, rozbudowywania tej gry. Pojawiła się między innymi ta policja właśnie, która teraz działa już bardziej troszkę, powiedzmy, realistycznie, chociaż znowu dla mnie pozostaje dodatkiem bez znaczenia.
Co masz na myśli realistycznie, czyli że biją bez powodu? Bo tak właśnie jak gram w Cyberpunka, to bardzo często policja mnie atakuje, nie wiem czemu.
Przynajmniej nie teleportują się za twoje plecy, więc tak, to już tak, jest tak. Jakaś korzyść. Ale tak, Phantom Liberty, znakomita gra, będąca dodatkiem, ale jednak bardzo polecamy. I w zasadzie po tym całym materiale przechodzimy do ogłoszenia tej właśnie, zwycięzcy tej właśnie kategorii, chyba najważniejszej w zasadzie i takiej już na poważnie. Więc zapraszamy i bardzo dziękujemy. I złote pantalony dla najlepszej gry roku, którą nie jest Baldur's Gate 3, otrzymuje Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. Za te kolejne 20 godzin, które spędziliśmy w Night City. Tak, to straszne miejsce, ale naprawdę lubimy do niego wracać. Uff, tyle od nas. Ogłosiliśmy dzisiaj bodaj 9 różnych zwycięzców. I bardzo wam dziękujemy za czas, jaki z nami spędziliście.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mieli o czym mówić i tych kategorii również będzie co najmniej 9.
Co najmniej 9, a może więcej. Podzielcie się z nami swoją opinią na temat tych kategorii, na temat tych gier, no i na temat swoich ulubionych gier z 2023 roku.
A my wam bardzo dziękujemy i cóż, zapraszamy na kolejne nasze materiały, w tym na podsumowanie roku z czytelnikami.
Dziękujemy, trzymajcie się i cześć.
Pa, pa.